Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Życie to wybory. Życie jest jednym wielkim pasmem wyborów. Są takie, które są banalne, chociażby takie, których dokonywaliśmy o poranku dzisiaj, w co się ubrać albo co zjeść na śniadanie. Ale są też wybory znacznie poważniejsze niż te, które podejmowaliśmy dzisiaj. Takie, które niosą za sobą konsekwencje. W zasadzie każdy wybór niesie za sobą konsekwencje. Jedne są poważniejsze, inne może mniej. Podejmujemy wybory dzisiaj, podejmowaliśmy je przez ostatnie lata. W zasadzie odkąd weszliśmy w wiek świadomy, dorosły, podejmujemy ciągle te wybory. I są takie, które podjęliśmy, z których jesteśmy dumni, ale są też takie, których żałujemy. Rzecz w tym, że nie da się cofnąć czasu, nie da się cofnąć decyzji, którą podjęliśmy, czy które podejmowaliśmy w przeszłości. Przeszłość jest statyczna, jest zamrożona, możemy jedynie do niej wrócić pamięcią. I czasami tak jest, że wracamy pamięcią z radością i z dumą do pewnych wyborów, które dokonaliśmy w przeszłości i myślimy o nich często. Są takie, o których wolelibyśmy nie myśleć, ale mamy coś takiego, co się określa mianem pamięci, która nas czasami popycha w stronę przeszłości. Nasze wybory wiążą się też z wartościami i te wartości są różne. To jest dom, dzieci, praca, studia. Można powiedzieć, że w różnych kręgach kulturowych te wartości będą przybierały różne oblicza i też można dodać do tego, że wybory dzisiaj mogą w twoim miejscu, w tym miejscu, w którym jesteś w życiu, mogą mieć zupełnie inny wymiar niż wybory, które dokonywałaś czy dokonywałeś na starcie swojego życia, kiedy miałeś lat 18 albo 20. Wybory dzisiaj są na tyle istotne, na ile będzie się liczyło jutro w naszym życiu. Innymi słowy, ktoś mądry kiedyś powiedział to trochę inaczej, powiedział: zaczynaj z myślą o końcu. Można by dodać jeszcze jedno słowo do tego: zawsze zaczynaj z myślą o końcu. Stephen Covey w książce 7 nawyków skutecznego działania zaprasza nas na pogrzeb. To jest twój własny pogrzeb. Covey nalega, byśmy wyobrazili sobie ten właśnie dzień z naszego życia, kiedy rozstaliśmy się już z tym światem. Zwykle, tak jak ktoś zauważył, pogrzeby są miejscem, w którym jest wypowiadana największa ilość kłamstw, ale ten pogrzeb jest inny, ponieważ na tym pogrzebie, na twoim pogrzebie ludzie mówią to, co naprawdę myślą o tobie. Może wypowiedzieć się w twojej sprawie żona czy mąż, twoje dzieci, twoi przyjaciele z pracy albo ze studiów, twoi sąsiedzi. I Covey prowokuje nas, zadając pytanie, co ci wszyscy ludzie, będąc absolutnie szczerymi w dniu twojego pogrzebu, powiedzieliby o tobie. Pewnie powiedzieliby coś, co byłoby związane z decyzjami, które podejmowałeś w życiu, a decyzje, które podejmujemy, są powiązane z wartościami, które są dla nas istotne. Ta księga, Boża Księga, mówi o wyborach i o wartościach tak często, że nie da się tego nie zauważyć. W zasadzie jest przepełniona decyzjami, które podejmują ludzie, którzy pojawią się na kartach tej księgi, a te decyzje są powiązane z niczym innym jak z wartościami, które były dla nich istotne. A jesteśmy przynagani do tego, zdecydujcie dzisiaj, czytamy, komu chcecie służyć, albo w innym miejscu, dzisiaj jest Dzień Pański, dzisiaj jest Dzień Zbawienia. Albo autor listu do Hebrajczyków mówi, bądźmy dobrzy dla innych, pomagajmy innym, póki jeszcze trwa to coś, co nazywa się dzisiaj. Jest jedna księga, na którą chciałbym się pochylić dzisiaj krótko. W zasadzie nie księga, ile jeden, tylko jeden tekst z tej księgi. Ale odniosę się do księgi. To jest księga przypowieści Salomona, która zawiera krótkie, wiele takich krótkich powiedzeń. Niektóre z nich są zastanawiające, pobudzające do refleksji, do myślenia. Inne są ostre jak igły, takie, że aż niewygodnie się człowiek czuje, kiedy je czyta. Księga przypowieści jest taką księgą, która, czy w ogóle przypowieści są nierzadko zakurzone i nieznane. Ponieważ to jest księga, która jest usytuowana w Starym Testamencie między księgą psalmów a pieśnią nad pieśniami. I jeżeli Stary Testament jest trochę jak droga, która jest rzadko uczęszczana przez wierzących ludzi, to znaczy rzadko udajemy się w tamtą stronę, żeby coś poczytać ze Starego Testamentu, to Księga Przypowieści jest jak szlak, którego wielu ludzi nigdy nie przetarło. Jest trochę na uboczu, trochę mało doceniany. A jednak to jest księga, która jest taką skarbnicą, niesamowitą skarbnicą mądrości wielu pokoleń. Autorami różnych przypowieści, autorem jest głównie Salomon, ale nie tylko, Hezekiasz, Agur, Lemuel. I to jest księga, która porusza całe spektrum zagadnień, począwszy od tego, jak wychować dziecko, a skończywszy na tym, jak zarządzać całym królestwem, całym krajem. To jest księga, która przedstawia różne z życia wzięte postaci. Mówi o człowieku wyniosłym, porywczym, o kobiecie, która się awanturuje, o niewiernej żonie, o złodzieju, o szuście, o głupcu, który się denerwuje, kiedy mu się zwraca uwagę. I w tej księdze w zasadzie nacisk jest położony na to, kiedy czytasz, jak zmądrzeć, aby żyć we właściwy sposób. Ta księga jest przestrogą, jak unikać sideł grzechu, jak nie wpaść w pułapkę grzechu. Warto pamiętać, że przypowieści nie są bezwarunkowymi obietnicami. One nie dają gwarancji, one jedynie pokazują, jak działa życie, ukierunkowują słuchacza albo czytelnika na życie. Pokazują, jak zazwyczaj dzieje się w życiu albo co ma sens w życiu i pokazują to z perspektywy wielu pokoleń ludzi, którzy zbierali mądre powiedzenia. Ludzi, którzy często mieli siwe włosy, a siwizna na ich głowie wskazywała na ich mądrość. Ludzie, którzy swoim życiem udowodnili, że warto ich słuchać. Celem tej księgi jest pokazać szczególnie tym młodym osobom, w jaki sposób, czym tak naprawdę jest wiara, albo w jaki sposób wiara w Boga i Jego Słowo powinny wpływać na codzienne życie. Ale z drugiej strony, kiedy czytamy w innym miejscu, że całe Pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do wychowywania sprawiedliwości, to oznacza, że każdy może z niej korzystać, nie tylko młody, ale również te osoby w średnim wieku i te trochę starsze. Kluczowy tekst tej księgi to jest pierwszy rozdział, 7 werset. Bojaźń Pana jest początkiem poznania, to jest motto. To jest meritum sprawy i o tym jest cała ta księga. Chodzi innymi słowy o relację z Bogiem, a ta relacja powinna wyrastać na gruncie naszej, mojej, twojej bojaźni przed Bogiem. I tutaj wcale nie chodzi o to, o strach, ale raczej o uznanie Boga Bogiem. Kiedy uznaję Boga Bogiem, to wtedy buduję albo zaczynam budować relację z Bogiem. I ta relacja, jak czytamy zaraz na samym początku, jest początkiem mądrości, jest fundamentem mądrości. Tak jak rolą fundamentu jest stworzenie dla budowli odpowiedniej podstawy, podtrzymywania jej, zabezpieczania przed upadkiem, tak bojaźń Pana powinna wpływać tak naprawdę na wszystkie dziedziny naszego codziennego życia. Zbiór aforyzmów, mądrych powiedzeń, taki moralny elementarz, złożony wtedy, kiedy w kraju już nie działo się zbyt dobrze. Usiądź i posłuchaj, mówią autorzy tych przypowieści, abyś wiedział, w jaki sposób możesz przeżywać swoje życie. I jest jeden tekst, na który chciałbym dzisiaj szczególnie zwrócić waszą uwagę, który jest zapisany w 22 rozdziale, w pierwszym wersecie. Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo, lepszy charakter niż srebro czy złoto. Pewnie młody człowiek, który usłyszał ten werset, powiedział, no to jest trochę tak, jakbyś utknął ze swoją mamą na całe swoje życie, na resztę twojego życia. Z mamą, która nie tylko w tym tekście, ale w innych ciągle powtarza ci, co jest tak naprawdę dobre w życiu. Mamą, która ci mówi, podnieś te ciuchy z podłogi, wrzuć je do kosza na pranie, poskładaj swoje rzeczy, mów ludziom dzień dobry, kiedy ich spotykasz na klatce, powiedz dzień dobry swojej nauczycielce, powiedz dziękuję, kiedy ci ktoś coś daje, tak? Więc to są tego typu powiedzenia, które ciągle osoby dorastające słyszą od swojej matki. Teraz dochodzimy do księgi, która ma w różnym wymiarze tego typu stwierdzenia. Słowa, można powiedzieć, z przeszłości, o których pewien młody człowiek powiedział, że są zupełnie nierealistyczne. No ale pomyśl przez chwilę. Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo, lepszy charakter niż srebro czy złoto. Gdyby wziąć pod uwagę listę wartości, które towarzyszą nam w życiu każdego dnia, to zastanawiam się, czy to określenie dobre imię znalazłoby się na jakiejkolwiek liście wartości. I postawiłbym wiele, nie wszystko, ale postawiłbym wiele, żeby przekonać was i innych, że tak naprawdę to nie jest wartość, która jest ceniona dzisiaj przez ludzi. Profesor Willeman rozmawiał z grupą swoich studentów, którzy tak szybko, jak usłyszeli ten werset wypowiedziany przez profesora Willemona, od razu powiedzieli, panie profesorze, to jest niedorzeczne. Życie tak nie wygląda. Życie tak nie działa. To się w życiu nie sprawdza. Myślę, że nie tylko studenci Willemona są przekonani, że to nie działa. Zapytaj się dziecko, takie dorastające, 12-13-letnie. Co byś wolał? Co byś wolała? Wolałabyś dostać super wypasiony rower elektryczny albo quada? Czy wolałabyś po prostu, żeby ludzie o tobie mówili, no jakie grzeczne, jakie wspaniałe dziecko? Co byś wolał? Znowu, nie chcę obstawiać tutaj, ale nie byłbym zszokowany, gdyby większość dzieci, włącznie z dziećmi z tak zwanego kontekstu chrześcijańskiego, powie, no przecież to jest oczywiste. Elektryczny rower i quad, no nad czym się tutaj zastanawiać? Za jakiś czas mam okazję rozmawiać z ludźmi starszymi, którzy, kiedy rozmowa jest uczciwa i serdeczna i otwarta, to mówią mi o tym, czego żałują. I zaczynam wymieniać rzeczy, które zrobili, których żałują i rzeczy, których nie zrobili, które powinni byli zrobić, których też żałują, ale nadal tak naprawdę nie widzą, kiedy o tym rozmawiamy, to nie widzą wartości w tym i nie zauważyliby z powrotem, nawet gdyby mieli cofnąć czas, wartości w tym, że dobre imię jest cenniejsze. Śmiem zaryzykować, że gdybyśmy mieli wyjść z tego budynku i zrobić sondaż na ulicy, i gdyby ustawiły się dwie kolejki, jedna by była zatytułowana dobre imię, a druga srebro i złoto, i zachęcalibyśmy ludzi, żeby stanęli w kolejce, to większość ludzi stałaby w tej drugiej kolejce, a nie w tej pierwszej. Nawet nie wiem, czy ta pierwsza nie byłaby zupełnie pusta, tam nie byłoby ludzi. A jednak Biblia uporczywie nalega, cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo, lepszy charakter albo lepsza przychylność niż srebro i złoto. To zupełnie tak, jakby Bóg, który uporczywie nalega, że w ten kontekst, w którym cię postawiłem, to jest mój świat. To jest moja historia, to są moje prawa. Świat, który się rządzi przyczyną i skutkiem. Osadziłem cię w mojej szkole, w której obowiązuje jeden podręcznik i tym podręcznikiem jest tak naprawdę moje słowo. Natchnieni moim duchem autorzy spisali 66 ksiąg, w tym również te słowa, na które patrzymy się dzisiaj tutaj. Gdybyśmy mieli usiąść w szkole, w starożytnej szkole, w której uczono się poezji, to pewnie dowiedzielibyśmy się ciekawych rzeczy, chociażby takich, że to jest paralelizm, że Biblia hebrajska ma tak naprawdę te wszystkie poetyckie formy, mają pewien wymiar, konkretny wymiar i niejednokrotnie jest drugi werset mówi coś innego niż ten pierwszy, zupełnie odwrotnego, a czasami bywa tak, że mówi to samo, co ten pierwszy, ale mówi trochę inaczej. Więc pytanie, które się rodzi z tym tekstem, co jest cenniejsze? On odpowiada na to, ale pomyśl przez chwilę, bo to jest pytanie, które my niejednokrotnie zadajemy sobie w życiu. Albo myślimy o tym, albo rozmawiamy. Co jest cenniejsze? Co powinienem zrobić? W którą stronę powinienem pójść? Jaką decyzję powinnam podjąć? Tekst, który daje nam jednocześnie odpowiedź, która nie jest łatwa, która nie przystaje do rzeczywistości. Dzisiaj, kiedy myślimy kategoriami imion, wiele osób, z którymi rozmawiam, mówią, że liczą się imiona, które ładnie brzmią, które są wyjątkowe, które są nietypowe, które są takie niepowtarzalne, które nie są oklepane. To jest to imię, które chcielibyśmy dać naszemu dziecku, bo ono jest takie fajne, takie miłe dla uszu. Podoba nam się. Nasz tekst mówi o tym, że cenniejsze jest dobre imię, co wskazuje na, i znowu tutaj, całe spektrum określeń, którym można by odnieść się do tego dobrego imienia. W różnych przekładach. Charakter, dobra reputacja, szacunek, przychylność, bycie poważanym. Dobre imię to spójność. Dobre imię to uczciwość, to odpowiedzialność, to integralność. A bogactwo, o którym tutaj jest mowa, jest metaforycznie określone jako srebro i złoto, ale tak naprawdę to określa całe spektrum posiadania, całą materialną sferę. Innymi słowy, natchniony autor chce nam powiedzieć, że wszystko to jest lepsze, czyli to związane z tym dobrym imieniem, jest lepsze od wszelkiego rodzaju posiadania, najlepszych materialnych rzeczy. Ja myślę, że Bogu wcale nie zależało na tym, żebyśmy uczyli się razem z młodymi Izraelitami, w jaki sposób rozebrać na czynniki pierwsze poezję hebrajską. Bo Biblia od początku do końca jest ukierunkowana na nasze życie, na postępowanie. Biblia ma charakter wolitywny. Bogu nie zależy na tym, abyśmy więcej wiedzieli, ale zależy mu na tym, aby nasze postępowanie było zupełnie inne. Chodzi o praktykę, a nie o teorię. Myślę sobie, że nie ma nic złego w posiadaniu, jeśli posiadanie nie posiada ciebie. Nie ma nic złego w posiadaniu, jeśli posiadanie nie posiadło ciebie. Jak to sprawdzić? Spytaj innych. Powiedzą ci, co myślisz o posiadaniu i co jest dla ciebie tak naprawdę cenne. Bóg jest święty, Bóg jest niezmienny, Bóg jest ciągle taki sam. I ta sama prawda pojawia się w różnych kontekstach Biblii, wypowiadana na różne sposoby. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Czytamy w innym miejscu. Albo Jezus powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydane. Chciałbym zwrócić tą uwagę na dwie osoby. Jedna z nich, mężczyzna imieniem Paweł. Paweł lekarz. Paweł lekarz, który przez lata pracował w prestiżowej firmie naftowej. Paweł lekarz, który, można powiedzieć, ma dobrą pracę, który ma dobre zarobki, który ma fajny dom, który ma wyjątkowe możliwości. Druga osoba to Leszek. Leszek rolnik. Leszek rolnik, który jest z zupełnie innej bajki. Który podobnie jak Paweł ciężko pracuje, ale to jest zupełnie inny wymiar. Często nie jest im łatwo, jemu, jego rodzinie z trudem wiążą koniec z końcem. Mówimy o dwóch różnych osobach, o dwóch różnych osobowościach, o dwóch różnych odmiennych ścieżkach kariery, a jednak osoba, które mają dwie rzeczy wspólne ze sobą. Pierwsza rzecz jest taka, że Pawła i Leszka już dzisiaj nie ma. Ponieważ odeszli do wieczności. Druga rzecz, którą mają ze sobą wspólnego, pomimo różnych możliwości, jakie mieli za życia, jest taka, że zostawili po sobie dobre imię. Mówię o tym, ponieważ te dwie osoby to są osoby, które miały niesamowity wpływ na moje życie. Które mogłem znać, których życiu mogłem się przyglądać dosyć regularnie, których rodziny mogłem poznać. W ich domach bywałem, przyglądałem się temu, jak się zachowują, przysłuchiwałem się temu wszystkiemu, co robią. I chociaż Pan Bóg był niesamowicie łaskawy dla jednego i dla drugiego, bo obaj byli bardzo pracowici, obaj troszczyli się o swoje rodziny, obaj ciężko pracowali, to prawda jest taka, że ani jednego, ani drugiego już nie ma. I to, co po nich zostało, tak naprawdę to, co jest w moim sercu i w mojej głowie. Zostawili po sobie dobre imię. Powiem ci, że do końca swojego życia będę myślał o tym, jak niezwykłymi ludźmi byli. I myślał o tym, że w zasadzie to jest to, o co Bogu chodzi. To jest to, na czym Bogu najbardziej zależy. Jeszcze do niedawna, może 15-20 lat temu, pytanie, które rodziło się w umyśle ludzi, którzy mieli do czynienia z Bożym Słowem, brzmiało, czy rzeczywiście Bóg powiedział? No i wtedy jedna osoba sprawdzała Boże Słowo, czy rzeczywiście Bóg to powiedział. Dzisiaj wyzwaniem być może dla nas, ludzi żyjących w naszym kontekście kulturowym, w naszym kraju, jest nie tyle, czy Bóg rzeczywiście powiedział, ale raczej on chyba tego nie powiedział. Albo jeśli powiedział, to miał coś zupełnie innego na myśli. Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo, lepsza przychylność niż srebro czy złoto. Pozwól, że to krótkie przesłanie skonkluduje jednym zdaniem. Bóg chce szlifować twój charakter tak, byś odcisnął dobre imię na ścieżce życia, która sięga stąd do wieczności. To jest to, na czym Bogu zależy. To jest to, do czego Bóg cię uzdania. I to jest to, co tak naprawdę po sobie możesz zostawić. Dobre imię. Panie Boże, dziękuję Ci za ten tekst. Dziękuję Ci za to, że Ty, Panie, uzdalniasz nas do tego, żebyśmy przeżywali nasze życie w taki sposób, abyś to odbierał sobie chwałę. I Panie, modlę się o każdą osobę, która tutaj jest, o każdego z nas, abyśmy myśleli kategoriami dobrego imienia. Abyśmy wartościowali życie w taki sposób, w jaki Ty je wartościujesz. Abyśmy podejmowali decyzje razem z Tobą. Takie, których nie będziemy musieli żałować. Panie, dzięki Ci za to. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.